Radio Łódź w każdej sprawie. Zaprasza Jarosław Turek.
Jarosław Turek, dzień dobry, witam i zapraszam na spotkanie jak zawsze do godziny 13. Dzisiaj, gdy powoli dobiega końca Wielki Tydzień w Kościele Katolickim, w którym dominuje tematyka śmierci i spraw ostatecznych, chciałem Państwa zaprosić do rozmowy i refleksji na ten temat. Temat jest oczywiście trudny, bo dotyczy sytuacji, których się boimy zazwyczaj, ale to jest może też dobry moment właśnie w Wielkim Tygodniu, aby o tym porozmawiać. Istnieją instytucje takie jak hospicja, które zostały powołane po to, aby zapewnić kompleksową opiekę osobom ciężko chorym, dla których nie ma już nadziei na wyzdrowienie, ale można im zapewnić spokojne i godne odejście z tego świata. W czasach epidemii niestety to jest trudna sytuacja z dwóch powodów. Po pierwsze, brakuje miejsc w szpitalach, gdzie kolejne łóżka przeznaczane są dla pacjentów z koronawirusem, ograniczając ich dostępność dla innych chorych. A po drugie, dlatego, że od lat w Łodzi i województwie właściwie brakuje hospicjum z prawdziwego zdarzenia, czyli takiej autonomicznej placówki przeznaczonej wyłącznie dla umierających pacjentów. Na szczęście obecnie taka placówka powstaje w Łodzi i kolejna w Zgierzu. O tej łódzkiej między innymi rozmawialiśmy dzisiaj w porannej rozmowie po 8:00. I bardzo możliwe, że te obie placówki zaczną działać jesienią. Na razie trzeba sobie jednak radzić z tym brakiem dzięki opiece paliatywnej możliwej w niektórych szpitalach i dzięki działalności hospicjów domowych. I myślę, że warto o tym porozmawiać, o tym jak działa tego rodzaju opieka, o tym jak w trudnej sytuacji są rodziny takich pacjentów i dlaczego, jeśli nie musimy, unikamy na ogół rozmów na temat perspektywy własnej śmierci i śmierci naszych bliskich. Jeśli ktoś ma takie doświadczenia lub przemyślenia na ten temat, to zapraszam jak zawsze do telefonu. Numer ten sam co zwykle 42 678 78 78. A za chwilę będziemy rozmawiali właśnie o hospicjum i o tym, jak wygląda opieka paliatywna nad ciężko chorymi.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 78 78 nasz telefon dla Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o sprawach trudnych, czyli o opiece nad ludźmi terminalnie chorymi, którzy są umierający i właściwie można tylko na koniec ich życia polepszyć jakość tych ostatnich dni, które im zostały. Zacznijmy od tego, czym jest opieka paliatywna? Nasza reporterka Agata Gwizdała rozmawiała o tym z rzeczniczką łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Anną Leder.
To jest opieka dla pacjentów, którzy są dotknięci chorobą, która jest nieuleczalna, nie poddaje się leczeniu przyczynowemu, czyli krótko mówiąc, tego pacjenta już nie da się wyleczyć, natomiast pacjent ma prawo do godnego, dobrej jakości życia i to jest taka opieka różnych specjalistów, wielu specjalistów, która ma na celu łagodzenie wszystkich objawów, które występują na tym etapie życia, łagodzenie cierpień zarówno takich duchowych, socjalnych, psychicznych, zapobieganie bólowi i różnym innym schorzeniom, które są charakterystyczne dla tego okresu życia.
Czy takie osoby mogą być w ten sposób wspomagane, leczone w warunkach domowych, czy jedynie w warunkach szpitalnych?
No, dla takich osób jest kilka form opieki. To są poradnie medycyny paliatywnej, czyli taka opieka, kiedy są możliwe wizyty w domu chorego po prostu lekarza specjalisty, albo lekarz, albo pacjent, którego leczenie już się zakończyło, przychodzi na takie wizyty do poradni medycyny paliatywnej, ale też jest hospicjum domowe, czyli lekarze i pielęgniarki, które przychodzą do domu, no i oczywiście hospicjum stacjonarne, czyli oddział medycyny paliatywnej albo hospicjum stacjonarne, gdzie jest cały zespół specjalistów, którzy opiekują się pacjentem.
Wiemy, że w Łodzi nie ma hospicjum stacjonarnego dla dorosłych. Ono wciąż jest budowane przy ulicy Pojezierskiej. Jeżeli więc pacjent z Łodzi, który potrzebuje takiej opieki, chciałby, czy jego rodzina chciałaby, by leczył się w hospicjum stacjonarnym, jakie ma możliwości? To są jakieś skierowania wtedy do innych województw, tam gdzie są takie placówki?
Absolutnie nie. Więc ja chciałabym tutaj podkreślić, że to, że nie ma hospicjum stacjonarnego dla dorosłych, w sensie osobnego budynku, gdzie są wyłącznie osoby, które są objęte opieką hospicyjną, to nie znaczy, że nie ma opieki hospicyjnej stacjonarnej. Otóż w Łodzi samej w całym województwie jest 8 hospicjów stacjonarnych, czyli 8 takich oddziałów medycyny paliatywnej, gdzie pacjenci pozostają pod opieką lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów na takim oddziale, który niczym się nie różni od hospicjum stacjonarnego, takiego w sensie fizycznie istniejącego osobnego budynku. To jest po prostu oddział szpitalny, oddział medycyny paliatywnej. Na te same świadczenia są na takim oddziale, co w hospicjum realizowane. W samej Łodzi mamy 3 takie oddziały hospicyjne. To jest oddział w szpitalu Bonifratrów, w szpitalu Kopernika i w szpitalu WAM. Wszystkie te oddziały mają do dyspozycji całe zaplecze szpitalne, czyli są tutaj nie tylko lekarze, którzy sprawują taką opiekę typowo hospicyjną, ale też mają do dyspozycji inne oddziały, z których specjaliści też mogą konsultować takich chorych.
Czy funkcjonuje takie stacjonarne hospicjum jako osobna placówka w województwie łódzkim? Nie ma ani w Łodzi, ani w regionie? Jak to wygląda?
Znaczy we wszystkich, w tych pozostałych miejscowościach to są rzeczywiście oddziały szpitalne. Takie hospicjum jest w Głownie. Przepraszam, nie byłam tam, więc nie wiem, czy to jest rzeczywiście osobny budynek, ale jest to zakontraktowane jako hospicjum stacjonarne. I więc jakby nie ma to większego znaczenia, czy ma to taką formę, czy inną, dlatego że wszystkie świadczenia, te same co w hospicjum stacjonarnym, są realizowane na tych oddziałach medycyny paliatywnej.
I jak rozumiem, skierowanie na takie oddziały to już jest zwykła taka procedura skierowania od lekarza, który się zajmuje danym pacjentem, no i czekania na miejsce w takim oddziale.
Tak, oczywiście to jest zwykłe skierowanie od lekarza, który zajmuje się pacjentem. Może to być onkolog czy jakiś inny specjalista, który leczy takiego pacjenta. Może być to lekarz pierwszego kontaktu. Pacjenci też mogą z takiego hospicjum być wypuszczani do domu na przepustki na jakieś najwyżej 2 dni w miesiącu. Ale też jest możliwe, to warto o tym pamiętać, jest możliwe uzyskanie w takim hospicjum tak zwanej opieki wyręczającej, czyli tego, że na jakiś czas taki pacjent jest przyjmowany, nie dłuższy niż 10 dni, po to, żeby dać po prostu odetchnąć rodzinie, która się na co dzień takim pacjentem opiekuje. I to jest też rodzaj takiej opieki, którą sprawuje także hospicjum stacjonarne, czyli takie hospicjum, taki oddział medycyny paliatywnej, których mamy 8 na terenie naszego województwa.
A proszę powiedzieć, czy te 8 oddziałów, one jak gdyby dzisiaj spełniają swoją funkcję, to znaczy jest tam wystarczająca liczba miejsc dla tych pacjentów, którzy potrzebują takiej opieki?
Oczywiście te oddziały nie są z gumy, ale proszę pamiętać, że nie każda rodzina decyduje się na to, żeby przekazać pacjenta do hospicjum stacjonarnego. Wielu pacjentów pozostaje pod opieką hospicjum domowego i nigdy z hospicjum stacjonarnego nie korzysta. I tutaj ta opieka domowa hospicyjna, która jest takim modelem bardzo preferowanym również przez rodziny i przez lekarzy, czyli to, że pacjent jest w swoim środowisku domowym, jest wśród bliskich, jest w swoim domu, w swoim łóżku, opiekują się nim bliscy z ogromną pomocą specjalistów z hospicjum domowego. I takich hospicjów mamy w naszym województwie 29. To są hospicje, które są bardzo cenione, bardzo chwalone. Jest ceniona pomoc tych specjalistów. To są hospicje, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem od lat. Nie ma problemów z finansowaniem tego rodzaju opieki. My zawsze mamy na to pieniądze, płacimy wszystkie nadwykonania, jeśli takie nadwykonania są. Dlatego, że bardzo się różni jakby popyt na taką opiekę hospicyjną, to jest bardzo różne w zależności od tego, czy to jest miasto, czy to jest mała miejscowość. Pamiętajmy, że w miastach, jeśli ludzie mieszkają, nie zawsze mają czas na to, żeby się opiekować tak intensywnie swoimi bliskimi. Zupełnie inaczej jest w małych miejscowościach. Tam często rodziny po prostu same opiekują się takimi chorymi, chociaż mogą oczywiście skorzystać z pomocy hospicjum stacjonarnego czy hospicjum domowego.
I tak to wygląda, jeśli spojrzeć na ten problem od strony służby zdrowia jako instytucji. W Łodzi powstaje już pierwsze hospicjum stacjonarne dla dorosłych. Powstaje w budynku po szkole przy ulicy Pojezierskiej i powstaje od kilku lat, ale wreszcie widać na horyzoncie koniec tej inwestycji, albo ściślej mówiąc remontowej adaptacji. Rozmawiam o tym z Kingą Przybylską, zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Czym właściwie jest hospicjum? Bardziej szpitalem czy domem opieki?
To, żeby tak prosto wytłumaczyć, to można powiedzieć, że to nie jest dom opieki, ale nie jest to też taki stricte szpital, ale bliżej chyba do szpitala. W hospicjum znajdują się osoby, które są nieuleczalnie chore. Tutaj determinantem jest nieuleczalna choroba. czyli my wspieramy i pomagamy w sposób medyczny, czyli zabezpieczamy pacjenta medycznie.
I to są różne osoby w różnym wieku, tak?
Tak, dokładnie. To mogą być osoby, które mają tak naprawdę 18+, czyli osoby dorosłe, zarówno 20-latkowie, u których, czy 30-latkowie, u których choroba nowotworowa już nie poddaje się leczeniu. I tutaj trzeba zabezpieczyć pacjenta w inny sposób, zabezpieczyć pacjenta, te wszystkie powikłania, te wszystkie skutki choroby, tak? Czyli ból, czyli uregulować leki, nawodnić, no spowodować, żeby ten pacjent nie odchodził w cierpieniu.
Hospicjum stacjonarnego na razie w Łodzi w województwie nie mamy i z powodu braku takiej placówki od dawna tego rodzaju pomocy udziela się w ramach hospicjum domowego. Odwiedza się chorych w miejscach zamieszkania. Proszę powiedzieć, czy wielu podopiecznych mają Państwo jako stowarzyszenie?
My jako stowarzyszenie mamy około 100 chorych w miesiącu. Oczywiście te osoby ze względu na to, że pacjenci odchodzą, to się zmieniają, ale to jest około 100 chorych. I tutaj bym chciała jeszcze podkreślić, bo w tym momencie, w dobie epidemii, pandemii, my tak naprawdę działamy cały czas. Czyli od marca zeszłego roku, kiedy ta epidemia się pojawiła, my nieprzerwanie odwiedzamy naszych pacjentów w domu, czyli zarówno pielęgniarki, jak i lekarze służą swoją pomocą medyczną w domach pacjentów nieprzerwanie.
Czy ta epidemia ma jakiś widoczny wpływ na Waszą pracę, czy to jest widoczne w jakiś sposób?
Jeżeli chodzi o epidemię, to na pewno ona skomplikowała wielu rzeczy, tak? Bo pacjenci, ten pierwszy etap, czyli zeszły rok, kiedy rodziny pacjentów zaczęły pracować zdalnie, to faktycznie pacjent po prostu, nie było tego czasu, kiedy zostawał wielu pacjentów, bo nie mówię tutaj o wszystkich, czyli mieli tę opiekę też bliskich i kontakt z bliskimi cały dzień. Natomiast epidemia to skomplikowała pod tym względem, że nasz personel medyczny, pracując w różnych placówkach, no też był uczynek kwarantanny, więc trzeba było tutaj się dostosowywać. A z drugiej strony pacjenci też, tak jak mówię, pacjenci onkologiczni też nie wiedzieli, co się dzieje, byli przerażeni i też nie wiedzieli, co dalej. Bali się też na przykład kontaktu osoby z zewnątrz. Teraz jest troszeczkę inaczej, może spokojniej, ale z drugiej strony no ciągle jest ten lęk, tak? No bo to są pacjenci, którzy są dodatkowo narażeni na wszelkie dodatkowe jakby stresy związane chociażby z COVID-em.
Mówimy o opiece hospicyjnej domowej. Chciałem zapytać, czy ona dotyczy pacjentów samotnych, czy również to nie ma znaczenia, również takich, którzy mają bliskich, rodziny i tak dalej?
Podobnie jak w przypadku hospicjum stacjonarnego, tutaj determinantem jest choroba. Nie jakby stan socjalny, nie stan społeczny, nie stan rodzinny.
A jakiej pomocy pacjent potrzebuje najbardziej? Mówi Pani o medycznej, ale takie wsparcie duchowe
też jest potrzebne, bo oczywiście pomoc medyczna. Bardzo istotny też jest sprzęt, który może pacjent czy rodzina pacjenta dla swojego bliskiego wypożyczyć. Ale bardzo ważna też jest bliskość i obecność drugiego człowieka, wsparcie psychologa. Ale też trzeba patrzeć, że cały personel medyczny to są specyficzne osoby, tak?
Mówi Pani specyficzne osoby. Ja sobie wyobrażam, że muszą mieć ogromne pokłady empatii, ale z drugiej strony podejrzewam niebywałej odporności psychicznej.
Tak, niebywałą siłą, ale też muszą być te osoby, które z założenia muszą wiedzieć, że to nie jest wizyta, którą można wyliczyć, tak, co do minuty. Bo niekiedy jednemu pacjentowi wystarczy jakby ta opieka medyczna, a drugi pacjent tak naprawdę bardziej czeka na tą pielęgniarkę czy lekarza, żeby po prostu ktoś z nim był.
To właściwie praca hospicyjna to nie jest praca, to jest misja.
Tak, w dużej mierze tak, bo trzeba dać z siebie dużo więcej. Nie można po prostu wstać, wyjść i trzasnąć drzwiami.
Uzupełniając informacje o hospicjum, to łódzkie stacjonarne ma mieć 49 miejsc. Jak dobrze pójdzie, zostanie otwarte jesienią. Jak wspominałem, hospicjum drugie stacjonarne budowane jest w tej chwili również w Zgierzu. Ono jest przewidziane na 30 miejsc dla pacjentów. A wracając do pomocy pozamedycznej, o której wspominaliśmy w tej rozmowie, takiej pomocy dla chorych, udziela m.in. ojciec, zakonnik Krzysztof Zygmunt, który jest kapelanem w hospicjum domowym łódzkiej Caritas.
Jestem kapelanem od czerwca ubiegłego roku, także to jest takie jeszcze niewielkie doświadczenie, tym bardziej, że jest epidemia, więc działalność jest niestety ograniczona w tej posłuce, bo no, wiadomo, są wolontariusze, są lekarze, są pielęgniarki, no i kapelan, prawda? I jest posługa wśród tych chorych, którzy są terminalnie chorzy, czyli w domach u swoich rodzin przybywają i są nieuleczalnie chorzy, prawda? I jest posługa lekarska, pielęgniarska i duszpasterska.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego potrzebne są hospicja. Takie trudne miejsca, gdzie śmiertelnie chory człowiek może spokojnie odejść. Tylko ciekaw jestem, jak to wynika z doświadczenia ojca. Czy potrafimy rozmawiać o tym otwarcie, o tym trudnym momencie?
No właśnie, to są takie tendencje, zwłaszcza na zachodzie Europy, żeby wprowadzać ustawy o eutanazji, prawda? Żeby tak zwaną dobrą śmierć wprowadzać w życie człowieka. Ale tu jest, choć hospicja mają na celu przygotowanie na godne odejście, tym bardziej jeśli osoba jest wierząca, albo jeśli pod koniec swego życia dokonuje jakiejś głębszej refleksji, no i pragnie się pojednać z Panem Bogiem, to tym bardziej jest tu potrzebna ta opieka przygotowująca, pomagająca tej osobie na spotkanie z Panem Bogiem, prawda? I pod względem duchowym, jak i fizycznym.
Czyli co jest potrzebne? Potrzebny jest spokój. Ja rozumiem, że to trzeba wypracować, tę sytuację, a z drugiej strony narodziny, tak samo jak śmierć, wpisują się w taki naturalny porządek świata, jaki znamy.
Oczywiście, tak, o tym się nie mówi. No, kiedyś to był temat znany, a dzisiaj to jest temat raczej tabu, prawda? Śmierć, czy umieranie, czy cierpienie.
Ale właśnie na czym polega dzisiaj problem?
No, że się po prostu tego boimy, tak? Boimy się na co dzień o tym mówić i o odejściu, a chodzi o to, żeby być z tą osobą, być obecnym, żeby też rodzina była też przygotowana do tego, bo jest to taki temat, którego unikamy w rozmowach, którego się boimy i też najbliższa rodzina, żeby była obecna przy tej osobie, która odchodzi.
Zastanawiam się, skąd się bierze ten brak przygotowania, bo tak sobie myślę, czy to nie jest trochę tak, że ten obecny, współczesny świat trochę nas bałamuci, bo przekonuje, że młodość, zdrowie, uroda,
no tak,
nawet pomaganie,
na
prawda? Uh-huh. Nawet pomaganie jest czasami modne, tak. Ale gdy spotykamy się z chorobą albo śmiercią, to czujemy się zagubieni i nie wiemy, co z tym zrobić.
No tak, był taki czas, że byliśmy pochłonięci tą konsumpcją i tak dalej, nowe zmiany były, a kiedy przyszły właśnie różne sytuacje, wojny, te wybuchy, zamachy, a teraz ta epidemia, to człowiek też na tym, na co dzień tym żyje i doświadcza tej trudności, że życie jest takie bardzo kruche, prawda? I możemy, no właśnie, to co przeżywają inni, może do nas spotykać. I trzeba się tego też nauczyć, żyć tak jak kiedyś to z tym ludzie żyli, że ta śmierć jest, trzeba niejako ją oswoić w swoim życiu, prawda?
No kiedyś, jak pamiętamy, jeśli ktoś umierał na przykład na wsi, to wystawiano trumnę ze zwłokami, można było się z tym zmarłym symbolicznie pożegnać, brała w tym udział cała rodzina, czasem pół wsi niemalże. I to nie było nic niezwykłego. To była sytuacja oswojona, niemal tradycja, a teraz to się wręcz w głowie
teraz
nie mieści.
Umieramy w samotności. W samotności, tym bardziej jeśli ktoś jest chory na koronawirusa i w szpitalu umiera, to jest tragiczna śmierć w samotności. Oczywiście przychodzą lekarze ci, nawet kapelan szpitalny, ale to wszystko w kombinozonach. Albo w tych DPS-ach też, mam tutaj w naszej parafii jest DPS, i gdzie w styczniu odeszło prawie 20 osób, prawda, w samotności. No i to jest bardzo bolesne, prawda, że nie było przy tych osobach najbliższych z rodziny, nie było kapelana, ja też nie miałem tam dostępu, nie byłem wpuszczony i no to jest takie, bolesne są te sytuacje. Tym bardziej właśnie przy hospicjach domowych, gdzie osoba jest u siebie, prawda, w domu, w mieszkaniu, gdzie są rodzice, albo gdzie jest mąż czy żona, prawda, albo dzieci, to jest już lepsza sytuacja, że ta osoba nie jest pozostawiana sama sobie, ale jest rodzina i czy przychodzi lekarz, czy pielęgniarka, czy kapłan, jeśli jest poproszony. Oto nie zawsze jest poproszony, ale czasem i potrzeba kapelana.
Mówimy o tym strachu przed śmiercią, a ciekawe, co jest ważne dla człowieka, gdy kończy się jego życie, żeby się nie bał.
A to trzeba zapytać osoby, która tego bezpośrednio doświadcza. Indywidualnie każdy do tego podchodzi. Każdy ma inną osobowość, charakter i każdy inaczej to przeżywa, prawda? Ale ważne jest to, żeby być przy tej osobie, żeby nie być samotnym, żeby być przy tej osobie, odwiedzać ją, czy też no, rozmawiać. Niekoniecznie na tematy śmierci czy umierania, ale na takie sprawy, które jej dotykają, które ona by chciała, aby te tematy poruszyć.
Prawda? No podejrzewam, że czasem na przykład dobrze porozmawiać na temat dobrego życia, które się kończy.
No oczywiście. Można jakoś podsumować to życie, wspomnieć, co się wydarzyło w tym życiu, powspominać dobre sytuacje, pewne może sprawy wyjaśnić sobie, prawda? To też jest ważne dla takiej osoby.
No i chyba jakoś tak... dla rodziny, bo to dla rodziny też jest no, trudny moment do przejścia.
No jak... tak, rodzina też nie zawsze jest przygotowana do takiej sytuacji trudnej, tak?
Więc tutaj chyba ta pomoc rodzinie też jest równie ważna, czasem, no nie wiem, czy ważniejsza, to też zależy od stanu chorego, prawda?
Oczywiście, no to zależy właśnie wszystko od każdego z nas, jak my to osobiście też przeżywamy.
Ciekaw jestem, jak ta praca ojca zmieniła. Czy to już trwa na tyle długo, że jakaś zmiana mogła zajść?
To znaczy ja przyszedłem w czerwcu ubiegłego roku i to tak nie jest to taka praca też intensywna, bo zawiesiliśmy pewne spotkania. Tutaj mamy msze święte za zmarłych, msze święte dla rodzin właśnie w żałobie. To wszystko zostało na razie zawieszone, bo nie możemy się, wiadomo, spotykać w Caritasie, tam w kaplicy małej, gdzie jest bardzo mała kaplica i mało osób może być, prawda, w tej chwili. Także to jest takie doświadczenie. Ale wcześniej to byłem na Wielkopolsce i tam prowadziłem rodzinę Matki Pięknej Miłości, taką dużą wspólnotę osób z całej Polski, która ma na celu właśnie głosić ideę, właśnie żeby nie marnować żadnego cierpienia.
Ciekaw jestem, dlaczego ten temat cały czas jest trudny i jest problem, żeby rozmawiać o śmierci, chociaż jak mówił kiedyś ksiądz Jan Kaczmarek, śmierć w pewnym sensie bardzo nas jednoczy i zrównuje, ponieważ jesteśmy biologią, która prędzej czy później się musi zepsuć.
No właśnie, tak jak ostatnio usłyszałem od jednego z polityków, że no, dzisiaj są różne opcje, kłótnie i tak dalej, a w obliczu choroby czy śmierci, czy tej epidemii wszyscy jesteśmy równi. Jesteśmy po prostu zrównani wszyscy, prawda? I każdy musi sobie odpowiedzieć na te trudne pytania.
No i ojciec pomaga szukać tych odpowiedzi. Przynosi ulgę w ten sposób.
No ulga dla osób wierzących jest to na pewno ulga, a jeśli czasem jestem poproszony przez osobę, która dawno nie była w kościele, była taka osobą no, z daleka od Pana Boga, to widać też takie pragnienie naprawienia na końcu jakiegoś wyrównania tych rachunków z Panem Bogiem, żeby jakoś tak na ten koniec swego życia też pewne rzeczy wyprostować. I to jest też taki dobry znak dla tych osób.
Takie pojednanie z doczesnością.
Tak, takie pojednanie z bliskimi też nieraz i z Panem Bogiem i z tym wszystkim, co było wcześniej, prawda?
Bardzo dziękuję za rozmowę.
No, trzymajmy się wszyscy zdrowi, byśmy przetrwali ten trudny czas dla wszystkich, prawda?
Tak mówi i życzy kapelan w hospicjum domowym Łódzkiej Caritas, zakonnik ojciec Krzysztof Zygmunt. A my za chwilę wrócimy do tematu. Tu program W Każdej Sprawie. Dzisiaj rozmawiamy o sprawach trudnych, a na koniec poniekąd już jakby wracając jeszcze do tych właśnie trudnych spraw związanych z opieką hospicyjną i paliatywną. Proszę posłuchać rozmowy z dr Ewą Strzelczyk-Uc, która jest ordynatorem na oddziale opieki paliatywnej w szpitalu Jana Bożego w Łodzi, prowadzonego przez zakon Bonifratrów. Chciałem zapytać na początek, pani doktor, w jakim stanie trafiają pacjenci na oddział paliatywny, którym pani kieruje?
Najczęściej są to pacjenci w stanie ciężkim bądź dość ciężkim. Ponad 90% pacjentów to są pacjenci, którzy są już leżący, którzy mają problemy z jedzeniem, ale bardzo często problemy z dusznością, z bólem, z wymiotami, takich, których no, często po prostu nie da się już opanować w domu. Pozostała mniejsza część pacjentów są to pacjenci, którzy może mają tego rodzaju dolegliwości, których nie da się, które można opanować w warunkach domowych, ale na przykład nie mają możliwości takiej, żeby ktoś się nimi w domu zajął, tak? Powinni mieć jakiegoś opiekuna w domu. Bądź też tacy pacjenci, którzy są jeszcze w trakcie leczenia jakiegoś onkologicznego, ale onkologicznego paliatywnego, tak? I mają na przykład objawy z tym leczeniem związane i wracają potem na leczenie onkologiczne.
To z tego, co pani mówi, to są przede wszystkim pacjenci onkologiczni, tak? Czyli z zaawansowanym stadium raka.
Zdecydowanie tak. Zasada jest taka, że opieką paliatywną obejmujemy przede wszystkim pacjentów onkologicznych. Może być jakaś grupa pacjentów nieonkologicznych. Są to takie wybrane pacjenci z wybranymi schorzeniami neurologicznymi, ale to jest niewielka grupa schorzeń. Na przykład w chorobach typu niewydolność krążenia czy niewydolność oddechowa. Niemniej jednak tak naprawdę ponad 95% pacjentów to są pacjenci z chorobami onkologicznymi.
Pani doktor, to są pacjenci, którzy no, już są terminalni. Oni nie mają szans na przeżycie. Jak w takiej sytuacji wygląda pomoc człowiekowi, którego nie można w zasadzie już wyleczyć?
Oj, tą pomoc, my mówimy tutaj o płaszczu opieki, albo o zespole interdyscyplinarnym, albo o pomocy holistycznej. To są takie pojęcia, które bardzo często funkcjonują w opiece, w medycynie paliatywnej. To znaczy to jest pomoc zarówno stricte lekarska, typu ordynowanie leków na poszczególne objawy, ale to jest już leczenie tylko objawowe, tak? Czyli nie dajemy leków, które leczą przyczynę dolegliwości. Na duszność dajemy leki, które zmniejszają duszność. Na ból dajemy leki zmniejszające ból.
Ale mówi pani o opiece takiej holistycznej, więc to jest potrzebne również wsparcie takie duchowe, tak, emocjonalne.
Tak. Ja panu w tej chwili mówię o jednej z części opieki, tak? Druga część to jest opieka pielęgniarska. Następna jakby składowa tej opieki, tak? To jest opieka psychologiczna, czyli mamy panią psycholog, która chodzi do pacjentów. Ona nawet nie zawsze się przedstawia, że jest psychologiem, bo ona po prostu rozmawia z chorymi, czasem karmi ich, no po prostu przychodzi, rozmawia, zagaduje i w pewnym momencie się przedstawia, kim jest, i ona rzeczywiście tutaj jest cały czas z nimi, tak? Kolejny wymiar tej opieki holistycznej to jest rzeczywiście wymiar duchowy.
No właśnie, bo na pani oddziale w szpitalu Jana Bożego pracują również siostry zakonne.
Jedna z sióstr zakonnych jest jedną z naszych lekarek, bardzo dobrą zresztą, empatyczną, współczującą i bardzo, jest bardzo dobrym lekarzem. Mieliśmy tutaj, w tej chwili nie mamy, ale mieliśmy siostry zakonne, które były pielęgniarkami. Właściwie nie mogę powiedzieć, że pacjenci odczuwają jakąś różnicę, oprócz tego, że widzą pielęgniarkę bądź lekarza w habicie, tak? Ale rzeczywiście są siostry zakonne, które tutaj jakby przy tych swoich obowiązkach, będąc czy lekarzem, czy pielęgniarką, wykonując swoje obowiązki, zawsze tą taką duchową część też oddają, czyli na pewno dbają tutaj o takie potrzeby duchowe, o sakramenty, rozmawiają, pytają. No ale mamy też oczywiście kapelana, który tutaj systematycznie przychodzi i no praktycznie jest na każde zawołanie, to jest taki kapelan na telefon w ciągu 5 minut, tak? Mieliśmy też jeden ślub.
Naprawdę?
Przed nami następny. Tak,
ale
tak,
ślub to pacjentów?
Pacjenta. Mieliśmy ślub pacjent, który no w czasach pandemii to nie było łatwe. Pacjent po prostu żył w takim związku cywilnym, tak? No i zapragnął, chciał po prostu wziąć ślub kościelny, konkordatowy i no zorganizowaliśmy wszystko. Tutaj byli świadkowie, to oczywiście świadkowie to byli dwójka z nas, tak? No bo mogliśmy wpuścić księdza, żonę i córkę. Tak, bardzo to było uroczyste. Nie wiem, kto się bardziej wzruszył, czy sami małżonkowie świeżo upieczeni, czy my. Bardzo to przeżywaliśmy na miarę naszych możliwości w czasach pandemii. Przygotowaliśmy tą otoczkę taką, prawda, i liturgiczną, a po ślubie taką, no właśnie, jakiś szampan bezalkoholowy, jakiś tortik, no tak na ile to oczywiście było możliwe. No i kolejny ślub po świętach przed nami.
Naprawdę? Kolejny ślub się zapowiada? Z tymi ślubami dokładnie teraz tak. Jest ciężko. Nie chcę sobie żartować na ten temat, ale niektóre są odkładane. Tego, jak sądzę, odłożyć nie można.
No dokładnie, no to są takie, można powiedzieć, ostatnie życzenia pacjentów. Poza tym to jest tak, że jak stan pacjenta się pogarsza, wiemy, że to już kwestia jest dni albo tygodni, to zwykle rozmawiamy albo z pacjentem, albo z pacjentem i z rodziną, żeby rozejrzeli się, czy pozałatwiali wszystkie sprawy. I to nie chodzi tylko o sprawy formalne, typu, to nie wiem, spadki jakieś, tak, czy właśnie legalizowanie związków, no to jest istotne później po śmierci pacjenta. Ale także chodzi o sprawy takich często pożegnań, tak, albo pojednań. Pacjent nie może odejść, nie może umrzeć, bo na przykład jest z kimś pokłócony, niepogodzony, tak. Albo nie może, bo czeka na rodzinę, która jest za granicą i czeka, aż ona wróci i przyjedzie, żeby się z nim pożegnać. I my nawiązujemy z pacjentem bądź z rodziną taką rozmowę, tak? Czy wszystkie sprawy są pozałatwiane.
Pani doktor, zanim zaczęliśmy rozmowę, pani powiedziała chwileczkę, zdejmę maseczkę, to będziemy mogli porozmawiać. Chciałem do tego nawiązać. Jak COVID, jak epidemia, jak te warunki, w których musi pani pracować w tej chwili bardzo zmieniły i pani pracę, i te warunki, i podejście do tego, jak się w tej chwili rozmawia, kontaktuje z pacjentami. Bo to jest chyba ogromna bariera.
Strasznie. To jest straszne. Bo to jest tak, że rozumiem rodziny, rozumiem pacjentów, ale muszę przestrzegać przepisów. No tak jak większość szpitali nie ma odwiedzin, nie ma wejść, tak? W wyjątkowych sytuacjach pozwalamy rodzinom wejść. I to nie chodzi o takie wyjątkowe jak ten ślub, tak? Kiedy tam żona się wymazywała i córka robiły wymazy, żeby móc wejść, ale także sytuacje pożegnań, które są jednak częstsze, tak? Czyli jeżeli widzimy, że pacjent odchodzi, że zostało mu niewiele czasu, wtedy rozmawiamy z rodziną i rzeczywiście zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, z dystansem, ubieramy pacjenta w maseczkę, w cały strój, w partuch barierowy, także tutaj dużo czasu poświęcamy na ubranie tej rodziny, żeby mogła na 15 minut wejść do pacjenta i się z nim pożegnać. Proszę mi wierzyć, to jest po prostu strasznie trudne i dla rodzin, i dla nas.
To jest chyba też bardzo trudne, że jeżeli brakuje personelu, a w niektórych oddziałach szpitalnych to się zdarza, ci pacjenci bezradni, odizolowani od rodziny, trochę nawet od tego personelu zakutego w zbroje antykowidowe są potwornie samotni. To jest chyba trauma tego umierania najbardziej bolesna dla wszystkich.
No zdecydowanie tak. No jakoś sobie staramy się radzić, czyli łatwo jest to zrobić z pacjentem, który jest choć trochę komunikatywny, tak? No bo jak jest całkiem komunikatywny, bierze swoją komórkę, rozmawia z rodziną. Ale jak już na przykład nie jest w stanie obsłużyć tej komórki, umawiamy się z rodzinami tak, żeby dawali telefony no, nowszej generacji pacjentom, żeby na przykład mogli sobie z wgraną aplikacją, na przykład WhatsAppem. I wtedy łączymy się z nimi przez WhatsAppa, rozmową wideo. Bardzo często to robimy. Ja na przykład mam taki zwyczaj, że z obchodu dzwonię. Tak sobie radzimy. Nasza pani psycholog ma taki nienormowany czas pracy, więc ona przychodzi zarówno popołudniami, jak i w święta. I też wtedy po prostu umawia się z rodzinami na konkretną godzinę. Bywało, że mieliśmy takie rozmowy, że były dzieci, jedno dziecko ze Stanów, drugie dziecko gdzieś tam z Europy, trzecie z Polski i pacjent, tak? Była taka wideorozmowa grupowa, więc staramy się...
Takie spotkanie rodzinne, możemy, można powiedzieć, tak?
Takie spotkanie rodzinne. No ja wiem, że to jest namiastka, ale no robimy to, co możemy w tej sytuacji. Jest to, my płaczemy z tymi rodzinami, tak? Czy z tymi pacjentami. Poza tym jest, wie pan, jeszcze jeden taki aspekt. Jak pacjent, zwłaszcza pacjent starszy, znajduje się w takim środowisku nagle obcym, bo ten pacjent jest przyzwyczajony, że większość życia, zwłaszcza tego starszego życia, spędza w jakimś konkretnym pomieszczeniu, jednym bądź dwóch, w swoim domu. I nagle trafia do szpitala, gdzie jest zamknięty w łóżku i otaczają go co chwila jakiś inny człowiek, no bo zmieniają się pielęgniarki, zmieniają się lekarze, a teraz dodatkowo oni wszyscy są w maseczkach, więc oni właściwie dla niego nie mają twarzy, tak? Obce pomieszczenie, obcy ludzie i ten pacjent się całkowicie splątuje. Taki pacjent jest nielogiczny, mówi, że tu jakieś spiski są, że go tu zamknięto. Strasznie to są nieszczęśliwi ludzie. To dla mnie to jest chyba najtrudniejszy dramat, tak? i potem ja się chcę skomunikować czasem z tą rodziną i się nawet z nią komunikuję, ale ten pacjent w tym momencie, on już tych swoich bliskich też nie do końca poznaje albo opowiada takie różne historie, no bo po prostu ten mózg jest kompletnie nielogiczny, zagubiony i nie potrafi się znaleźć w tej rzeczywistości. Jeżeli pacjent może wrócić do domu, jeżeli jest taka szansa, że mógłby leżeć w łóżku, mieć opanowane dolegliwości i ktoś mógłby przyjeżdżać na przykład z hospicjum domowego do domu, to wtedy polecam rodzinie zdecydowanie, żeby pacjenta zabrać do domu, bo on wtedy rzeczywiście do siebie wraca. Nagle się rozjaśnia, bo widzi te swoje cztery ściany, widzi swoich bliskich i nagle się rozjaśnia.
Pani doktor, chciałem zapytać na koniec, jak długo czeka się na przyjęcie na oddział paliatywny? Jak długie są te kolejki, czyli jak duże jest zapotrzebowanie na takie miejsca?
Duże jest zapotrzebowanie. Jak długo się czeka, to bardzo zależy. Zależy od wielu czynników. Teraz czeka się bardzo długo. Na chwilę obecną czeka się bardzo długo, dlatego że większość oddziałów paliatywnych w Łodzi stało się oddziałami covidowymi, czyli przyjmują wszystkich pacjentów z covidem. I właściwie my jesteśmy jedynym oddziałem w tej chwili paliatywnym, nie covidowym, z 20-kilkoma łóżkami. Co na całą Łódź i okolice, to jest bardzo niewiele. Są takie okresy, kiedy jest kilkunastu pacjentów oczekujących, tak? Jak ja mam miejsce, dzwonię do tych pacjentów, którzy są wpisani w kolejce i składam kondolencje, bo oni nie dożywają, nie doczekują do przyjęcia na oddział.
Tu zapadło milczenie, które może być podsumowaniem naszej rozmowy, zakończeniem.
No tak, jest potrzeba takich miejsc, zwłaszcza, że wiemy, że choroba nowotworowa jest chorobą cywilizacyjną i coraz więcej ludzi zapada na choroby nowotworowe, a niestety wciąż wyleczalność chorób nowotworowych nie jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby była. Tak? W związku z tym tych chorych będzie coraz więcej.
Dziękuję za rozmowę, pani doktor. Życzę dużo
bardzo
siły,
dziękuję.
Zdrowia i jak najszybszego zakończenia tej epidemii poprzez program szczepień, żeby to się wreszcie skończyło.
Bardzo dziękuję. Też życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt.
To była rozmowa z dr Ewą Strzelczyk-Uc, ordynatorem oddziału opieki paliatywnej w Szpitalu Jana Bożego w Łodzi. To wszystko na dziś w tym programie. Jarosław Turek, dziękuję za uwagę.
Radio Łódź w każdej sprawie.